Pierwsza Księga Królewska, rozdział 13. Wiecie, że od dłuższego czasu próbuję wyłapywać takie osoby w piśmie mniej znane. A dzisiaj ta osoba jest znana, ale ta sytuacja jest dosyć nieznana. I powiem tak, niedawno przeczytałem sobie ten rozdział i po raz kolejny zrodził się we mnie taki sprawiedliwy bunt. Jak to jest możliwe? Panie Boże, nie rozumiem tego, nie poznaję Ciebie. Ja jestem pogubiony, nie wiem naprawdę, o co tutaj chodzi. I nawet dzisiaj do końca wszystkich myśli z tego rozdziału nie rozumiem, ale poświęciłem trochę czasu, przeczytałem sobie to parę razy, bo chciałem bliżej poznać tą historię. I chciałem, żeby wyciągnąć z tej historii jakieś lekcje, jakąś lekcję dla mnie, dla nas. A zaczyna się tak. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży. A Jeroboam stał właśnie przy ołtarzu, aby złożyć ofiarę z kadzidła. Dzisiaj będziemy też dosyć dużo czytać. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży. A on właśnie stał przy ołtarzu, ten król, aby złożyć ofiarę z kadzidła. Jeżeli chcemy dobrze zrozumieć, o co tutaj w tym rozdziale chodzi, musimy popatrzeć na ten kontekst. Na poprzedni rozdział. A w poprzednim rozdziale jest pewien dramat. Salomon umiera i Izrael dzieli się. Lud przychodzi do potencjalnego następcy, do Rehabeama. I mówią mu, do tego przyszłego króla, słuchaj, no ojciec nas trochę uciemiężył. No ciężko nam było, ale weź, pomóż nam. Będziemy tobie służyć, będziemy wierni. I on zasięgnął rady, najpierw starszych w Izraelu. A oni mu powiedzieli, słuchaj, odezwij się łagodnymi słowy do nich, a będą ci służyć po wszystkie dni. Lecz on odrzucił radę starszych i poszedł za radą młodszych i powiedział, mój ojciec uczynił ciężkim wasze jarzmo, lecz ja dołożę jeszcze do waszego jarzma. Ojciec mój chłostał was biczami, lecz ja chłostać was będę kańczugami. I nie wysłuchał król ludu. No i doszło do dramatu. Powiedzieli mu tak, nie mamy nic wspólnego z Dawidem. Nie mamy dziedzictwa synem Isajego. Poszli do swoich namiotów. Potem dokonała się jakaś tragedia. On wysłał takiego posłańca, wyprawił go, żeby nadzorował robotników, a oni go ukamieniowali na śmierć. I Rehabeam musiał uciekać. I 10 plemion powołali sobie swojego króla, który właśnie przybył z Egiptu, a nazywał się Jeroboam. I ten Jeroboam no musiał jakoś ogarnąć tą sytuację. Ma 10 plemion. 2 plemiona na południu i tam była Jerozolima, to duchowe centrum. No i on teraz ma 10 plemion na północy. No i podejmuje jakieś decyzje. jakieś polityczne decyzje musiał podjąć, takie religijne też decyzje. No i o tych decyzjach czytamy właśnie tuż przed tym 13 rozdziałem. Od 25 wiersza czytamy, że zaczął myśleć. No tak, oni mają Jerozolimę na południu. No to przecież do tej Jerozolimy będą zdążać. Ten mój lud, te 10 plemion, oni no, mają takie zobowiązanie, wręcz Boże zobowiązanie, żeby iść na te święta. Więc pójdą, a jak tam pójdą, no to jest takie niebezpieczeństwo, że zwiążą się za bardzo z tą Jerozolimą. Zbudował nowe miasto. Może od 26 wiersza. Wtedy przyszło Jeroboamowi na myśl. Łatwo może teraz wrócić władza królewska do domu Dawidowego. Jeżeli bowiem lud ten będzie chodził składać ofiary do domu pańskiego, do Jeruzalemu, przylgnie z powrotem serce tego ludu do ich pana Rehabeama, króla judzkiego. I wtedy zabiwszy mnie, powrócą do Rehabeama, króla judzkiego. Naradziwszy się wtedy, kazał król sporządzić 2 cielce ze złota i ogłosić ludowi. Dosyć już napielgrzymowaliście się do Jeruzalemu. Oto bogowie twoi, Izraelu, którzy cię wyprowadzili z ziemi egipskiej. I kazał jednego ustawić w Betelu, a drugiego ustawił w Dan. To były takie 2 miasta na pograniczu, właśnie w drodze, którą ludzie pielgrzymowali do Jeruzalem. No chciał im ułatwić. No po co macie tam iść? Macie bliżej. A no te cielce mogą coś symbolizować. Oczywiście, wy im nie oddajecie czci tym cielcom. Nie, nie. One symbolizują Boga Jahwe, który jest mocny, a przecież ten cielec jest symbolem mocy. Więc po co macie iść tak daleko? Możecie bliżej, możecie dokładnie to samo. Ja jestem bardzo religijny, wy też jesteście religijni, więc dojdziemy do porozumienia. Rzecz ta, 30 wiersz. Rzecz ta stała się pobudką do grzechu. Lud bowiem pielgrzymował, ale do tego w Betelu, albo do tego w Dan. No jeszcze dalej coś zrobił. Pobudował też świątynki na wzgórzach i ustanowił kapłanami pierwszych lepszych z ludu, którzy nie należeli do domu Lewiego. Czyli to zarządzenie Pana Boga. Pan Bóg powiedział, że kapłanami będą lewici. To totalnie zignorował. On pierwszych lepszych. No bo stało się coś w międzyczasie. Stało się coś takiego, że ci lewici, ci z tego rodu, kapłani z rodu lewickiego, jak usłyszeli, że pobudował sobie jakieś świątynie, jakieś cielce w Dan, w Betelu, a ten Betel to też nieprzypadkowo wybrał. Przecież w Betelu, wiecie co się wydarzyło? To było takie święte miasto, takie duchowe miasto. Takie, że była z tym miastem związana pewna historia. Jakub, oto dom Boży. No wtedy jak uciekał, no to no, myślę, że dobre polityczne posunięcie. Wbrew Bożemu Słowu, wbrew temu, co Pan Bóg powiedział, ale politycznie, no okej. Lewici, jak o tym usłyszeli, opuścili z 10 plemion, wszyscy uciekli na południe do Jeruzalem. Już nie było kapłanów tam. I on brał pierwszych lepszych. O tym czytamy w drugiej księdze królewskiej. Kronik, w drugiej księdze Kronik czytamy o tym, że oni właśnie opuścili. Nadto ustanowił Jeroboam w 8 miesiącu 15 dnia tegoż miesiąca święto na wzór święta, jakie było obchodzone w Judzie. i składał ofiary na ołtarzu. Tak uczynił również Betelu, składając ofiary cielcom, które kazał sporządzić. Osadził też w Betelu kapłanów ze świątynek na wzgórzach, które kazał pobudować. Tak też składał ofiary na ołtarzu, które kazał sporządzić w Betelu. 15 dnia 8 miesiąca, to jest miesiąca, który sam wymyślił. On sobie sam wymyślił. Dzisiaj czytaliśmy o świętach. To były święta Pana. To był zamysł Pana. To było zarządzenie Pana. I on to, co było Bożym zamysłem, Bożym słowem, on po raz kolejny zignorował. Zignorował już parę zamysłów Bożych. A tu kolejny sam sobie wymyślił święto. No żeby ogarnąć ten naród, żeby związać z sobą ten naród, bo no, było niebezpieczeństwo, będą chodzić do Jeruzalemu. Składał ofiarę na ołtarzu, składał też ofiarę z kadzidła. I to mamy kontekst. On to oczywiście wszystko musiał sobie jakoś biblijnie też pouzasadniać, bo ludzie gdzieś tam ten kontekst biblijny mieli. Ignoruje Boże zalecenia. Wiedząc o tym, że naród został za te cielce już raz ukarany. Wiedząc o tym, że Korach powołał sobie swoich kapłanów, też został ukarany. Historia, Słowo Boże zlekceważył. To go już nie interesowało. No i mamy ten 13. A oto przyszedł z Judy do Betelu na rozkaz Pana mąż Boży. Właśnie w tym momencie, jak składał ofiarę. Mąż Boży przychodzi. Jak powiemy prezydent, to mamy skojarzenia. Kim jest prezydent? Jakie ma zadania? Co może, czego nie może? Prezydent, ale mąż Boży. Któż to taki mąż Boży? Mąż Boży, kojarzymy, że to jest ktoś, kto reprezentuje Pana Boga, kto reprezentuje Jego Słowo, który jest pod Jego autorytetem, który przekazuje to, co sam usłyszał. Takimi mężami Bożymi, o których wprost zostało powiedziane, że to mąż Boży, Mojżesz, Eliasz, Jeremiasz. Mężów takich było na kartach Starego Testamentu dużo. I jak popatrzymy na ich historię, to byli mężowie, którzy musieli, Pan Bóg ich tak prowadził, że musieli być wyzwalani z samych siebie. Że musieli pozbywać się swojego ja. Dla niektórych to było bardzo bolesne, żeby pogodzić się z Bożym zamysłem. Ale to słowo, które otrzymywali, było często dla nich tak mocne, że nie potrafili później inaczej. Ale najpierw musieli pozbywać się swoich pomysłów na przyszłość, na życie. To był jakiś proces wyzwalania od samego siebie, od swoich marzeń, ale też i od swoich niechęci, bo oni też mieli swoje coś, czego im się nie chciało. Taki Jeremiasz. Panie, uwiodłeś mnie. No ja poszedłem za Tobą. Ale potem mówi, Panie, ja już teraz nie mogę. Był taki moment, Panie, że ja chciałem się wycofać, ale taki płomień w moim sercu, taka odpowiedzialność za Twoje słowa, że ja nie mogę inaczej. Ja muszę, po prostu ja chciałem, ale to było mocniejsze, bo przeszli jakiś taki proces wyzwalania. Mąż Boży, który staje się teraz przekazicielem, nawołującym, bo takie ma znaczenie to słowo nabu, czyli nawołujący. Ktoś, kto potrafi przekazywać te Boże Słowo. Słowo Boże dla takiego męża Bożego stało się właściwie fundamentem jego egzystencji. Ten mąż Boży, jeden mąż Boży, żeby rozumieć, z kim mamy tutaj do czynienia, z mężem Bożym. On nie został wymieniony po imieniu. Jest jeden taki mąż Boży, który na imię miał Mojżesz. I tak właśnie zacząłem sobie czytać o tych mężach Bożych. Wpisałem tam w te Google mąż Boży, w taką konkordancję. No i wyskoczyły mi ci starotestamentowe postacie. No i mąż Boży, Mojżesz, ostatnie jego słowa. Po tych słowach niedługo potem umarł. Powiedział tak, to czytamy w piątej księdze Mojżeszowej. To można też wyświetlić, piąta księga Mojżeszowa, 32 rozdziale. No skoro to już są też ostatnie jego słowa, no to powinny nabrać większego jeszcze znaczenia. Weźmijcie do serca swego wszystkie słowa, którymi ja was dziś ostrzegam, abyście je przekazali waszym synom, by starannie spełniali wszystkie słowa tego zakonu, gdyż nie jest to dla was słowo puste, lecz jest ono waszym życiem i przez to słowo przedłużycie życie swoje na ziemi, do której przeprawicie się przez Jordan, aby ją objąć w posiadanie. Nie jest to słowo puste. Jest to słowo, które darzy życiem. Jest Bożego pochodzenia. Mąż Boży wie, jaka jest wartość Bożego słowa. To Boże Słowo jest fundamentem mojego życia. Ja po prostu nie mogę inaczej. Ja czuję wielką odpowiedzialność za to Słowo, bo znam pochodzenie tego Słowa i to jest właśnie mąż Boży. I ten mąż Boży przychodzi do Betelu na rozkaz Pana, bo tak powiedział Pan i ja po prostu nie mogę inaczej. Ja jestem już wyzwolony z samego siebie. Moje zamysły nie mają większego znaczenia. I ten mąż Boży przychodzi właśnie w tym momencie. W jakim to momencie? Co to było za właśnie? Niedawno czytałem o Tytaniku. No i tak się akurat złożyło, że w 1909 roku, jak powstał zamysł budowy tego potężnego okrętu, w tym samym czasie, w 1909 roku, właśnie w tym momencie oderwała się Góra Lodowa, która już powoli sobie zmierzała. Oni sobie budowali, a tamta Góra Lodowa się już zmierzała. No i właśnie się spotkali. Właśnie w tym momencie. Ten prorok, mąż Boży, ma konkretne przesłanie do tego Jeroboama. I mówi tak. I zawołał na rozkaz Pana w stronę ołtarza, bo on tam właśnie zaczął na tym ołtarzu już kadzić wbrew Bożemu Słowu. Ołtarzu, ołtarzu, tak mówi Pan. Oto w rodzie Dawida narodzi się syn imieniem Jozjasz. Ten zgładzi na tobie kapłanów wzgórz, którzy na tobie kadzą, i spali na tobie kości ludzkie. Ten mąż Boży mówi, że za 300 lat coś się wydarzy. Za 300 lat dopiero. I mówi po imieniu. Za 300 lat pojawi się Jozjasz. No dobra, no to popatrzmy. Co się wydarzyło 300 lat później? To jest Druga Królewska 20, rozdział 23. Po 300 latach pojawił się dokładnie Jozjasz. I Jozjasz, i o tym Jozjaszu czytamy tak. Również i ołtarz w Betel w świątynce wyżynnej, który kazał sporządzić Jeroboam, syn Nebata, przez co wciągnął w grzech Izraela, Również ten ołtarz w świątynce wyżynnej kazał zburzyć. Świątynkę zaś spalić i zetrzeć na proch oraz spalić posągi Aszery. A gdy Jozjasz odwrócił się, ujrzał groby, które tam były na górze. Kazał więc zebrać kości z grobów i spalić je na ołtarzu, bezczeszcząc go w ten sposób, zgodnie ze słowem Pana, które wyrzekł mąż Boży zapowiadający te rzeczy 300 lat wcześniej. Następnie zapytał, co to za pomnik, który ja tu widzę? Odpowiedzieli mu ludzie z tego miasta. Jest to grobowiec męża Bożego, który przybył z Judei i zapowiedział te rzeczy, których ty dokonałeś z ołtarzem w Betel. I ja cię, potem powiedział Jozjasz, 300 lat temu jakiś mąż Boży to zapowiedział, ja to spełniłem. No piękna sprawa, ja o tym nawet nie wiedziałem. Spełniłem słowo Pana. Słowo Pana uczciłem, wywyższyłem. Jaki Pan Bóg jest wspaniały. Wtedy on rzekł, pozostawcie go, niech nikt nie rusza jego kości. Zachowali więc te kości wraz z kośćmi proroka, który przybył z Samarii. Ale to do tego dojdziemy troszkę później jeszcze. Więc właśnie w tym momencie przychodzi, jak on składa tą ofiarę i mówi tak, ołtarzu, ołtarzu, przyjdzie taki Jozjasz i dał znak tego, trzeci wiersz, dał znak tego samego dnia, mówiąc, taki jest znak, że Pan to powiedział. Oto ołtarz ten rozpadnie się i popiół, który jest na nim, rozsypie się. Wtedy król usłyszał słowa męża Bożego, który wypowiedział o ołtarzu w Betelu, wyciągnął Jeroboam swoją rękę od ołtarza i zawołał, pochwyćcie go. Lecz jego ręka, którą wyciągnął przeciwko niemu, uschła i nie mógł jej opuścić z powrotem. Możecie sobie tego króla wyobrazić. No i tak został. No i spróbuj tak chodzić przez cały dzień. Z taką król, z koroną i cały czas jego i tak by sobie musiał cały czas chodzić. Pochwyćcie go, bo ja nie potrafię już opuścić ręki z powrotem. Ołtarz zaś rozpadł się, a popiół rozsypał się z ołtarza zgodnie z znakiem, jaki dał na rozkaz Pana mąż Boży. Odezwał się więc król i rzekł do męża Bożego, przebłagaj proszę oblicze Pana, Boga Twego i módl się za mną, abym mógł opuścić z powrotem moją rękę. I przebłagał mąż Boży oblicze Pana, także król mógł opuścić z powrotem swoją rękę i była jak poprzednio. Temu Słowu Bożemu towarzyszył jeszcze znak, bardzo konkretny. Także Jeroboam nie mógł zaprzeczyć, że to było Słowo Boga Najwyższego. Bo przed chwilą moja ręka była tak. No i wszystko działo się przed obliczem Najwyższego. Więc przebłagaj oblicze Pana. Niech spowoduje, żeby znowu z powrotem. Także on nie mógł zaprzeczyć. Tego samego doświadczył ten mąż Boży. Widział, że Słowo Boże ma przemożną moc, że za Słowo Boże trzeba być wielce odpowiedzialnym, że Słowo Boże jest do szanowania, a nie do lekceważenia. Jeden i drugi to widział. Dalej. Potem rzekł król do męża Bożego, chodź ze mną do domu i pośl się. Chcę ci dać upominek. To było takie naturalne. No pomogłeś mi. No rzeczywiście, w istocie, jesteś mężem Bożym. Słowo Boże do ciebie przylgnęło. Więc chciałbym cię uczcić, no przyjdź do mnie. Lecz mąż Boży odrzekł królowi, choćbyś mi dał nawet połowę twojego mienia, nie pójdę z tobą i nie spożyję chleba i nie napiję się wody na tym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz od Pana. Nie spożyjesz chleba i nie napijesz się wody, ani nie wrócisz tą samą drogą, którą przyszedłeś. Poszedł też inną drogą, a nie wracał tą, którą przyszedł do Betelu. Bo taki był rozkaz Pana. A Słowo Boże jest do szanowania. Mąż Boży to rozumiał i powiedział: nie, nie pójdę. Bo Pan Bóg tak bardzo jest oburzony tym, co tutaj się dzieje, że tutaj nie ma możliwości społeczności. I ja nie mogę ani jeść, ani pić. Ja przekazałem słowo Pana. Ja muszę wrócić teraz inną drogą. No i to jest zrozumiałe, tak? To rozumiemy, całą tą historię. No ale popatrzmy, co dzieje się dalej. I to było dla mnie ciężkie do przejścia. Mieszkał zaś w Betelu pewien prorok, starzec. A gdy jego synowie przyszli i opowiedzieli mu wszystko, no bo to było głośne wydarzenie, takie medialne wydarzenie. No król z taką ręką. No i potem znowu, świadkowie byli. No to był ołtarz, to było mnóstwo ludzi. To było wydarzenie, to było święto. Sam wymyślił to święto. Przyszli synowie do tego starca, starego proroka i opowiedzieli mu, co uczynił w Betelu mąż Boży i słowa, które wypowiedział do króla. Opowiedzieli to swojemu ojcu. Rzekł do nich ich ojciec, którą drogą poszedł. Synowie zaś pokazali mu drogę, którą poszedł mąż Boży. Przybyły z Judy. On zaś rzekł do swoich synów, osiodłajcie mi osła. A gdy oni osiodłali mu osła, wsiadł nań i pojechał za mężem Bożym, a spotkawszy go siedzącego pod dębem, zapytał go, czy ty jesteś owym mężem Bożym, który przyszedł z Judy? A on odpowiedział, ja jestem. Rzekł tedy do niego, chodź ze mną do domu i posil się chlebem. A ten mu na to, nie mogę zawrócić i pójść z tobą, nie pójdę też, nie posilę się też chlebem i nie napiję się u ciebie wody w tamtym miejscu. Taki bowiem mam rozkaz Pana. Nie jedz tam chleba, nie pij tam wody, nie wracaj też tam tą samą drogą, którą przyszedłeś. Rozkaz Pana był czytelny, tak? Rozumiemy tutaj wszystko? Prorok to rozumiał? No i teraz co by się musiało wydarzyć, żeby ktoś go przekonał, że ma zignorować taki nakaz? Słowo Pana, znał Pana, wiedział, że za słowo Pana trzeba być odpowiedzialny, a on rzekł do niego, ten stary prorok, także ja jestem prorokiem jak ty, a anioł rzekł do mnie z rozkazu Pana tak, sprowadź go sobą z powrotem do swojego domu, niech zje chleb i nie napije się wody. Tak go okłamał. Prorok go okłamał. Dobra, to jeszcze rozumiem. Jedziemy dalej. Zawrócił więc z nim i spożył chleb w jego domu i napił się wody. A gdy oni siedzieli przy stole, doszło słowo Pana proroka, który go zawrócił z drogi. Czyli dochodzi go słowo Pana, ale kogo? No tego starego proroka dochodzi słowo Pana. Patrzcie, stary prorok. Młody prorok ma słowo od Pana, rozumie to słowo, jest nieugięty i przychodzi ktoś, stary prorok, czyli jakaś siwa głowa i mówi, no Pan mi powiedział, anioł powiedział. Czy macie jakieś skojarzenia z Nowym Testamentem? O Ewangelii. Choćby z Galacjan. Choćby anioł z nieba przyszedł i zwiastował wam inną Ewangelię, niech będzie przeklęty. Ten młody dał się wrobić. Mówi, trzeba uszanować. Ale tak się pytam znowu, co ten stary prorok, jaki miał interes w tym? Stary prorok, co on tam w ogóle w tym Betelu robił? Czemu on nie ostrzegał tego tego króla? Czemu on mu nie wskazywał, że ignoruje słowo Pana, że święta wprowadził po swojemu, że ołtarz jakiś wybudował, że te cielce tam. Czemu, co on tam robił? Czy on się już nie pogodził z tą sytuacją? Czy dla niego to już było obojętne? Czy jemu już to naprawdę totalnie jakoś wisiało, że on ignoruje słowo Pana? A może był zazdrosny? Jak? Przyszedł jakiś młody i teraz przecież to jest moja parafia. Przecież to jest moje terytorium. Przecież ja jestem odpowiedzialny za te owieczki tutaj. I taki młody przyszedł i teraz on tutaj będzie zwiastował jakieś słowo od Pana. Przecież ja jestem też prorokiem. Chyba tak było. I ten stary prorok mówi tak. I ten odezwał się do męża Bożego, który przyszedł z Judy. Czyli ten stary do tego młodego mówi. Tak mówi Pan, ponieważ sprzeciwiłeś się słowu z ust Pana i nie wypełniłeś rozkazu, jaki ci dał Pan, Bóg twój, i wróciłeś się i jadłeś chleb i piłeś wodę w miejscu, w którym powiedział ci, nie będzie, nie jedz chleba, nie pij wody, zwłoki twoje nie spoczną w grobie twoich ojców. Młody prorok usłyszał słowo Pana, a on wiedział i widział i miał takie doświadczenie, że to słowo Pana jest do szanowania i widział, co zdarzyło się w przypadku nieszanowania tego słowa w przypadku Jeroboama. No i z takim poselstwem wsiadł na osła i poszedł. 24. I gdy ten poszedł, lecz w drodze napadł na nie lew i zagryzł go i leżały zwłoki jego porzucone na drodze. A osioł stał obok nich, również i lew stał obok zwłok. A gdy przechodzący ludzie zobaczyli zwłoki porzucone na drodze i lwa stojącego obok zwłok, przyszli i opowiedzieli o tym w mieście, w którym mieszkał ów prorok starzec. Usłyszawszy o tym prorok, który zawrócił go z drogi, rzekł, jest to ów mąż Boży, który sprzeciwił się słowu z ust Pana. Pan przeto wydał go na pastwę lwa, który go pogruchotał i zagryzł zgodnie ze słowem, jakie doń wypowiedział. Następnie rzekł do swoich synów, osiodłajcie mi osła, i osiodłali. Pojechał tedy i znalazł zwłoki porzucone na drodze i osła, i lwa stojącego obok zwłok. Lecz nie pożarł zwłok, ani nie rozszarpał osła. Podniósł więc prorok zwłoki męża Bożego, wsadził je na osła, sprowadził z powrotem do miasta owego proroka, starca, aby odbyć żałobę i urządzić mu pogrzeb. I złożył jego zwłoki w swoim własnym grobie i opłakiwał go pieśnią żałobną, biada mój bracie. A pogrzebawszy go, rzekł do swoich synów, gdy umrę, pochowajcie mnie w grobie, w którym został pochowany mąż Boży, przy jego kościach złóżcie moje kości, spełni się bowiem, patrzcie co mówi teraz, on sobie pewnych rzeczy przemyślał. Spełni się bowiem na pewno słowo, które z rozkazu Pana wygłosił przeciwko ołtarzowi w Betelu. I to, co myśmy czytali o tym Jozjaszu, który pojawił się 300 lat później, on te kości zachował zgodnie ze słowem Pana. Dla mnie tu jest fascynujące w tej historii to, że słowo Pana w każdym mierze się i w każdym wymiarze się spełnia. Tak się wydawało, jak tak czytałem, że tu wszyscy nie szanowali Słowa Bożego. I król, no i nawet ten do pewnego momentu posłuszny posłaniec i ten, od którego można by oczekiwać, że kto jak kto, ale stary prorok u kresu swojego życia okłamał. Potem chyba doszedł do jakiejś refleksji i mówi, to słowo Pana naprawdę, to się wypełni. Że wszyscy tutaj nie szanują tego słowa. Ale nie, mówię, przecież Są tu tacy, którzy szanują Boże Słowo, którzy są posłuszni Słowu. No to lew i osioł. Przecież lew wbrew swojej naturze powinien pożreć, nie wbrew, tylko zgodnie z swoją naturą, powinien pożreć tego. On go tylko pogruchotał. A obok stoi osioł. Osioł powinien uciekać. A osioł nie ucieka. Ale go powinien pożreć. Ale Bóg musiał przekazać coś temu osłowi, który był posłuszny, i temu lwu, bo wszyscy się tam dziwili. No jak? Lew, osioł, zwłoki, no i stoją i patrzą na siebie. Patrząc na historię biblijną, widzimy, że świat przyrody jest posłuszny Bogu. Jakie zwierzęta znamy posłuszne w Biblii? Oślica, dobra, to już tutaj była. Wielka ryba. Kto? Konik. Jakiś konik też tam jest posłuszny. Kornik, ten robak, tak? Robak. Kruki. Gołąb. Przepiórki. Świat szanuje Słowo Boże. Pan Bóg powiedział, więc temu jestem posłuszny, wbrew swojej naturze. A tutaj ci, od których należałoby oczekiwać, że będą wierni temu słowu wierni nie byli. Słowo Boże powiedział prorok, na pewno się spełni. I teraz takie odniesienie też do Nowego Testamentu. W liście do Hebrajczyków w 7 rozdziale, 4 wierszu czytamy takie słowa. W 4 rozdziale, 7 wierszu. Że Pan Bóg wyznacza pewien dzień dzisiaj, mówiąc przez Dawida, że dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. To było powiedziane do narodu izraelskiego. I w tym poprzednim rozdziale jest też powiedziane 7 i 8 wiersz. Dlatego mówi Duch Święty. Dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu, w dniu kuszenia na pustyni. 15 wiersz. Gdy się powiada, dziś, jeśli głos Jego usłyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych, jak podczas buntu. W niektórych pieśniach i w niektórych modlitwach to dzisiaj zostało też wyrażone. Panie, chcemy czekać na Twoje słowo. Panie, obdarz nas swoim słowem, ale za tym słowem, z tym słowem powinna wiązać się odpowiedzialność. Bo można zatwardzić swoje serce. Można tylko słyszeć to słowo. Tak werbalnie, no, słyszę. Ale za tym słowem powinno być podążanie, naśladowanie. Pan Jezus powiedział, że owieczki mojego głosu słuchają. Ja je znam. A one znają mój głos. Przeczytajmy to. Ewangelia Jana, rozdział 10, wiersz 2-4. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec, temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu. I po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. 27 wiersz. Owce moje głosu mojego słuchają i ja znam je, a one idą za mną. Słucham Bożego głosu. Nie wiem, co Duch dzisiaj wam powiedział przez jego słowo. Ja słucham i naśladuję, tak? To jest mądre, bo to jest Boży głos. To jest Boże słowo. To jest do szanowania. To jest do naśladowania. Nie wiem, w jakich sytuacjach ty się dzisiaj znajdujesz. Co dla ciebie jest wielkim wyzwaniem, problemem. Ale słucham, tak? Panie Boże, co masz do powiedzenia w tej kwestii, w tamtej? No fajnie, fajny pomysł, fajnie to brzmi, fajny zamysł. Ale Panie, ja nie. To słowo, no bo owieczki mają tylko słuchać i naśladować. To jest cała odpowiedzialność tych owieczek. Moje owieczki mojego głosu słuchają i naśladują, tak? Normalne, tak? To takie mądre. Słucham, no i podążam za tym, bo wiem, że to jest ważne, że to jest mądre. Tak robili mężowie Boży. Jest taki psalm 119 i ten psalm jest zachwytem nad Bożym Słowem. 119, już tak prawie, że na koniec, zacytuję parę wierszy z tego psalmu. Od 9 do 16. Jakże zachowa młodzieniec w czystości życie swoje, gdy przestrzegać będzie słów Twoich? Z całego serca szukam Ciebie. Nie daj mi zboczyć od przykazań Twoich. W sercu moim przechowuję słowo Twoje, abym nie zgrzeszył przeciwko Tobie. Błogosławiony Tyś, Panie, naucz mnie ustaw Twoich. Wargami swymi opowiadam wszystkie wskazania ust Twoich. Raduję się z drogi, którą wskazują mi ustawy Twoje. Jak z wielkiego bogactwa, tak się raduję normalnie, Panie. Tak, jak z wielkiego bogactwa. Rozmyślam o rozkazach Twoich i patrzę na drogi Twoje. Mam upodobanie w przykazaniach Twoich. Nie zapominam słowa Twego, bo znam pochodzenie. Mąż Boży zna słowo. I w tym samym psalmie jeszcze od 97 wiersza. O, jakże miłuję zakon Twój. Przez cały dzień rozmyślam o nim. Przykazanie Twe czyni mnie mędrszym od nieprzyjaciół moich, ponieważ mam je na zawsze. Jestem rozumniejszy od wszystkich moich nauczycieli, bo rozmyślam o świadectwach Twoich. Jestem roztropniejszy od starszych, bo strzegę przykazań Twoich. Wstrzymuję nogi swoje od wszelkiej złej drogi, aby strzec słowa Twego. Od sądów Twoich nie odstępuję, ponieważ Ty mnie nauczasz. O, jak słodkie jest słowo Twoje dla podniebienia mego, słodsze niż miód dla ust moich. Co czwartek gromadzimy się, nie tylko co czwartek, by rozważać bezpośrednie słowa Pana Jezusa. Kazanie na górze. W najbliższy czwartek mamy kolejny. Obfitość tego słowa. Ja słucham, Panie. Tak, mam przebaczyć. Lecę, bo muszę przebaczyć. Ja chcę być posłuszny, bo ja jestem owieczką, a owieczka tylko ma słuchać i naśladować. Więc nie chcę być głupi. Tam coś zawaliłem. Panie, muszę lecieć załatwić. Ja próbuję te słowa traktować bardzo poważnie. Jeżeli wiem, jeżeli tylko wiem, dochodzi mnie informacja, że ktoś na mnie coś jest zły albo coś tam się wydarzyło. O ile to możliwe, ja nie zasnę, ja pędzę. Ja muszę to załatwić, bo owieczka chce być taką owieczką, co słucha i naśladuje i podąża za tym. Na sam koniec przeczytam jeden wiersz z Księgi Izajasza. Otwórzcie go, bo to musicie zobaczyć, że to tam jest napisane. Księga Izajasza, rozdział 50, wiersz 4. Może końcówka tego czwartego wiersza. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał jak ci, którzy się uczą. Wszechmocny Pan otworzył moje ucho, a ja się nie sprzeciwiłem, ani się nie cofnąłem. Jesteś obudzony? Możesz, Panie, dzisiaj chcę słuchać. Ja jestem taka owieczka, nie chcę być takim baranem, taką owieczką. Panie, co to mam zrobić? Aha, to, ale to będzie boleć, Panie, jak ja tam? Owieczka słucha i podąża. Panie, obudź moje ucho. Spraw, by moje ucho nie tylko słyszało, ale wysłyszało ten Twój głos, a ja posłusznie, mimo że nie rozumiem, podążam. Nie chcę być taki głupi jak Jeroboam, jak w pewnym momencie młody, jak w pewnym momencie stary prorok. Amen.